Wstęp. 1. Jak poczęła się komedia Świętoszek? Pocieszne Wykwintni się? Walka o szkołę żon. Komedia Tartuffe, czyli Świętoszek, jest kulminacyjnym punktem życia i twórczości Moliera. Raz przez swoją doniosłość artystyczną, a powtórę przez walkę, do jakiej dała powód i wpływ tej walki na twórczość pisarza. Ale już sam Świętoszek jest dalszym ciągiem, jest mimo swego olbrzymiego znaczenia tylko epizodem walki, jaką toczy Molière niemal całe życie. Aby właściwie zrozumieć ten utwór, trzeba tedy sięgnąć wstecz aż do początków paryskiej kariery Molière'a, a nawet jeszcze wcześniej. W kilku słowach. 20-letni chłopiec z dobrego mieszczańskiego domu, od dziecka trawiony pasją do teatru, zakochał się w młodej aktorce, Magdalenie Béjart. I założył z nią teatr w Paryżu. Teatrzyk bankrutuje. Molière puszcza się z młodą trupą, której rychło staje się głową, na prowincję i obiega ją przez kilkanaście lat. Rozgłos wędrownego teatrzyku rośnie. Wreszcie otwiera Molière'owi drogę do Paryża i to pod najlepszymi auspicjami. Trupa debiutuje z powodzeniem przed samym królem. Molière miał wówczas lat 36. Jako autor nie dał jeszcze miary tego, czym jest. Poza licznymi farsami kleconymi na prędce dał dopiero Wartogłowa i Zwady miłosne. Pierwszą nowością, z jaką wystąpi w Paryżu, będą Pocieszne Wykwintni się. Przybywszy do Paryża, Molière, który opuścił stolicę tak młodo, a kilkanaście lat strawił na swobodzie cygańskiego życia, rozgląda się dookoła siebie. Widzi wielką komedię próżności. Salony literackie, koterie ślące się zmonopolizować talent i zamknąć go w swoich regułach. Mizdrzenie się języka, a pod nim chamstwo uczuć. Autorów obnoszących się z ważną miną z lada madrygałem, aktorów dostrajających się do tonu powszechnej sztuczności. I parska śmiechem, śmiechem młodym, zdrowym, z pełnej piersi. To pierwsze wystąpienie Molière'a jest kijem wsadzonym w mrowisko. Pierwszy to raz zabrzmiała na scenie satyra i to tak mocna. Cały Paryż tłoczy się na tę sztukę, która staje się wypadkiem dnia, ale odtąd Molière ma mnóstwo wrogów, czyhających na chwilę odwetu. Autorzy, aktorzy, salony. Wszystko to utworzy niebawem wspólny front przeciwko niemu. Już pewne sfery czyniły starania o zakaz grania tej zuchwałej sztuki. Niebawem Molière dalej wysuwa pazurki. W komediobalecie Natręty zbiera wzorki z samego dworu. Ośmiesza typ dworskiego panka, złotego młodzieńca, portretuje całą galerię dudków. Jedno zmarszczenie brwi Ludwika XIV mogło położyć koniec tej zabawie i może nie mielibyśmy wówczas Molière'a. Ale król, który widział cały świat niziutko u swoich stóp, dość rad był tej niwelującej wszystko satyrze. Uśmiechnął się i sam poddał Molière'owi temat do nowych wzorków. Podniecony triumfem Molière wali sztukę po sztuce. Staje się bohaterem dnia w Paryżu. Nowa ta gwiazda budzi zdumienie. Osobistość jego rysuje się coraz wyraźniej. Przedstawia on tężyznę, humor, naturalność przeciwko wszelakiemu mizdrzeniu się i udaniu. Staje się sztandarem nowej literatury. Boileau, La Fontaine, Racine uważają go za swego wodza. Wszystko, co jest szczerością, prawdą, życiem, skupia się koło niego. Przeciw niemu są przeżytki minionej epoki, pedanci, snoby, dewoci, wreszcie zawistni wszelkiej kategorii. W miarę sukcesu szeregi niechętnych mnożą się. Ten geniusz komedii, pociągający ku sobie umysły i wysuwający się na czoło teatru, dla którego dotąd jedynym szlachetnym wyrazem była tragedia, niepokoi wielu. Cóż dopiero mówić o takich, a było ich wówczas niemało, którzy w ogóle na teatr patrzyli jak na dzieło szatana. Niechęć przeciw Molière'owi nurtuje głucho, ale nie ma się do czego przyczepić. Cóż zarzucić tym wesołym komediom, zwłaszcza gdy ich autor cieszy się tak wyraźną łaską króla. Wreszcie nadchodzi sposobność. Jest nią Szkoła żon, której powodzenie przeszło wszystkie dotychczasowe sukcesy Molière'a. Taki był rozmach, taka świeżość w tej ślicznej komedii, że nieuprzedzona publiczność przyjęła ją z zachwytem. Jest to znów wielkie zdarzenie dnia w Paryżu, ale zarazem zawrzało przeciw Molière'owi. Powstaje istna wojna literacka, z tych, które mają tak ożywcze i płodne w literaturze znaczenie. Wojnę tę można by porównać z tą, która toczyła się 30 lat w przódy o Cyda, Cornela, później zaś o Wesele Figara i Hernaniego. Sypią się broszury, pamflety. Dwór, salony rozbrzmiewają jedynie namiętnymi dyskusjami na temat szkoły żon. Ale wojna ta, zrazu czysto literacka, przybrała niebawem i inny charakter. Wszyscy ci, którzy mieli z Molierem na pieńku, dojrzeli moment, aby się z nim policzyć. Nareszcie znaleźli broń przeciw niemu. Jakaż ta broń? Ta sama, którą z reguły prawie wytacza się przeciw każdemu nowemu twórczemu zjawisku. Niemoralność. Elegantki, o których Molier powiada, że z całej osoby jedynie uszy mają czyste, zasłaniają sobie te uszka ze zgorszeniem, urażone niby w swej skromności paroma żartami Moliera, podczas gdy bez rumieńca zwykły się przysłuchiwać plugawym farsom stanowiącym codzienny ówczesny repertuar. Ale znaleziono jeszcze inną broń. Obraza religii, żarty z rzeczy świętych. W naukach, jakie Arnolf daje młodziutkiej Anusi, akt trzeci, scena druga, dojrzano parodię nauk świętego Grzegorza z Nazjansu. Niemniej zgorszenia wywołało w pewnych kołach tych kilka wierszy z przemowy Arnolfa. Pomnij też, że są w piekle kotły rozpalone, w których szatani smażą każdą grzeszną żonę. Idąc za tą nauką, twa duszyczka mała będzie zawsze jak lilia, czyściutka i biała. Lecz jeśli ją ku złemu zwabi chętka marna, dusza stanie się zaraz niby węgiel czarna. Wszystkim będziesz przedmiotem wstrętu lub obawy i pójdziesz kiedyś jako łup szatana prawy, tam, gdzie złe żony smoła roztopiona czeka. Można by łatwo odpowiedzieć, że Molière nie żartuje tu z wierzeń religijnych, ale z użytku, jaki z nich ludzie czynią dla swoich świeckich i samolubnych celów. Bądź co bądź, groźna kongregacja świętego sakramentu krzątała się, tym razem nadaremnie, aby uzyskać zakaz grania sztuki. Tą bronią można było wiele wówczas zdziałać. Tu każdy cień oskarżenia miał swoją wagę. Ten moment życia pisarza komplikuje się jeszcze jego życiem prywatnym. Jest to chwila jego małżeństwa z młodziutką Armandą Béjart, dzieckiem teatru, które od małego chowało się przy jego kompanii. Armanda była siostrą owej Magdaleny Béjart, dla której Molière uciekł przed laty z domu i z którą wspólnie założył teatr. Do tej pory Magdalena była w tym teatrze. Teatr rządził się w tych rzeczach zawsze cokolwiek specjalnymi prawami, ale małżeństwo to wywołało liczne komentarze. Szeptano, i to dość głośno, że Armanda jest tylko urzędownie siostrą Magdaleny, a w istocie jest jej córką i że to tylko dobra mama Béjart. Ideał wszystkich mam teatralnych zgodziła się na tę metrykalną substytucję. Ojcem miał być niejaki pan de Modène. Jak tam w istocie było, tego już nikt nie dojdzie. Od tych pogłosek było dość niedaleko do innych potwornych insynuacji. Znaleźli się ludzie, którzy postarali się podsunąć królowi te wnioski. I znowuż losy Moliera zawisły na włosku. Ale tym razem chodziło o niebezpieczniejsze sprawy. Król odpowiedział na te potwarze po królewsku. Ofiarował się trzymać do chrztu dziecko swego nadwornego komika. Sam zachęcił Moliera, aby odpowiedział napastnikom. Bawiła go ta komiczna wojna. Molière odpowiedział już przedtem pedantom, literatom i wykwintnisiom, pisząc krytykę szkoły żon. Obecnie dorzuca jeszcze improwizację w Wersalu, mimochodem stwarzając w tych dwóch jednoaktówkach nowy rodzaj literacki. Ale dojrzewa w nim zarazem inna odpowiedź. Aż dotąd satyra Moliera obracała się w kręgu niewinnych śmiesznostek literackich czy towarzyskich, o ile nie brała za temat wiekuistych niedoli miłosnych lub małżeńskich. Niebacznie wrogowie obudzili w nim drzemiącego lwa. Kampania przeciw niemu, a zwłaszcza metody, jakich użyto, zmieniły jego spojrzenie na ten świat. Ujrzał inne oblicze człowieka, ziejące nienawiścią, zawistne, drapieżne, podłe. Oczy jego otworzyły się zarazem na zarazę społeczną, która nieodzownie towarzyszyła silnie rozwiniętemu życiu religijnemu w ówczesnej Francji, na świętoszkostwo i obłudę. Z kampanii o szkołę żon urodził się Tartif, czyli świętoszek. Molière zrozumiał, czym jest i ile złego może zdziałać ta obłuda, nadużywanie rzekomych wartości moralnych do osobistych arcyświeckich celów. Przejrzał na wylot tych ludzi, co pod nabożnym płaszczem kryją zwykłe wady, swą zawiść, niedowiarstwo, swoje fałsze, zdrady i gdy chcą kogoś zgubić, osłonią, gdy trzeba, swoją własną nienawiść interesem nieba. Dojrzał ich, przejrzał i postanowił się z nimi zmierzyć.